Dawno, dawno temu na zamku w Gdańsku, a niestety zamku w Gdańsku nie ma od dawna, a i średniowiecze jest osnutą mgłą tajemnicy przeszłością, ale są tacy, którzy tęsknią za rycerskimi czasami i postanowili zrobić sobie ich namiastkę. Złożyło się tak, że w tym roku miłośnicy przeszłości z chorągwi ziemi gdańskiej świętują swoje dziesięciolecie. Co ciekawe, wszystko to, co widzimy na filmach historycznych, nie zawsze odpowiada prawdzie historycznej. Ot, choćby taki ubiór.
Zacznijmy od tego, że materiały to muszą być wszystko tkaniny naturalne i takie, które występowały w średniowieczu. Monika Niklas Jelonkowa w naszym bractwie. Jestem właśnie szambelanem, czyli osobą, która zatwierdza wszystkie ubrania. Bazujemy na lnie, wełnie, bawełnie, jedwabiu i mieszankach tych włókien ze sobą. Także to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to jest szycie ręczne. Jeżeli ktoś zamówi szycie ręczne, to absolutnie cały strój jest tak zrobione. Dopuszczane są w rekonstrukcji szycia maszynowe z koniecznie wykończeniami ręcznymi. Kroje są określone przez obrazy, wykopaliska, przez źródła pisane. Tutaj musimy się tego trzymać, jest pewien kanon. Za niego nie możemy wyjść.
Nie dość, że ubiór musi odpowiadać kanonowi, to jeszcze czeka nas całkiem pokaźny wydatek na materiał.
Żeby taka mieszczanka mogła się ubrać od stóp do głów tak porządnie, po pierwsze musi mieć tą warstwę najbliżej ciała, czyli giezło, taką koszulę jakby, można powiedzieć, trochę nocną, jak my sobie to teraz wyobrażamy. Niekiedy to nie jest potwierdzone dokładnie źródłami, ale majtki takie też lniane. Dodatkowo na to suknia spodnia, plus na to jeszcze suknia wierzchnia, jeżeli wychodziła gdzieś, że tak powiem, na miasto. Podstawowa, taka zwykła spodnia suknia, taka nie z żadnymi fanaberiami, to minimum 4 metry przy szerokości naszych teraźniejszych, to jest 1,50 m szerokość materiału, więc to jest takie minimum, gdzie naprawdę można dobrze wykroić suknię i ona się będzie ładnie układała, więc takie sukienki powinny być dwie, tak, spodnia i wierzchnia, a na giezło, które jest najbliżej ciała, ono może mieć trochę mniej materiału, bo może być troszeczkę krótsze i mniej obszerne u dołu.
Coś po średniowieczu jednak nam w modzie zostało.
Przełom XIV i XV wieku, już pokazywał właśnie sylwetkę człowieka, bo zaczęto się interesować bardzo człowiekiem, jego ciałem. Już to nie były takie wory zgrzebne i tak dalej. Te stroje zaczęły być coraz bardziej dopasowane i przez to też te kroje musiały być zmodyfikowane w taki sposób, żeby właśnie uwydatnić jak najbardziej właśnie wcięcie w talii. Dekolt był bardzo duży, ramiona były pokazane. Z tego wszystkiego możemy na przykład teraz zobaczyć żakiety, sukienki, które są właśnie bardzo dopasowane.
A co z rycerzami? Ci muszą potrafić się walczyć. Nawet w bractwie rycerskim.
Jakub Moszczyński w naszym bractwie zajmuje się szermierką historyczną, czyli jestem fachmistrzem. Każda osoba nowa, która chce nauczyć się czegoś o szermierce, przychodzi do mnie. Miecze służyły do tego, aby być finezyjne, być szybkie, zgrabne i eleganckie. Miecze ważą w okolicach 1,5 kg. Jeżeli chodzi o źródła historyczne, jest zachowanych kilka, jeśli nie kilkanaście traktatów szermierczych, w tym jeden z Gdańska, niejakiego Petera von Danzig. Bierzemy źródło historyczne, które jest napisane najczęściej po niemiecku, najczęściej jakąś archaiczną jego odmianą. Musimy to najpierw przetłumaczyć na polski, a potem zinterpretować. Nie jest to łatwe zadanie.
Porządny miecz to rzecz całkiem droga, zarówno dawniej, jak i współcześnie.
Można kupić miecz nawet za 250 zł, ale jest to po prostu pospawany płaskownik. Można kupić takie do walk rycerskich od 600 do 1000, ale można kupić wierną replikę ostrzoną w odpowiednim wyważeniu, odpowiednim wzorze. To kosztuje powiedzmy od 5000 w górę i górnej granicy myślę nie ma. Wtedy można bawić się w inkrustowanie złotem, różnego typu grawerunki, szlify, zdobioną pochwę czy coś takiego.
Skoro mamy miecz, potrzebujemy i tu pewna niespodzianka, bo każda zbroja była trochę inna, a nie identyczna jak na większości filmów. O tym opowiada Maciej Plichta, walczący i uzbrojony.
U nas te zbroje w większości są podobne. Każdy człowiek inaczej patrzy na zbroje, bo zbroje dopasowuje do siebie, więc tak jak na przykład moi znajomi używają coś, co się nazywa naręczakiem, czyli jest to połączenie ochrony przedramienia, łokcia oraz opachy. Ja na przykład mam to łączone wszystko z osobnych kawałków, bo stwierdzam, że mi tak jest wygodniej. Zbroja tak naprawdę nie jest uniwersalna. Dobra zbroja jest dopasowana tak naprawdę do jednego człowieka, jest zrobiona anatomicznie pod jego posturę w danym czasie i też zbroja niestety z czasem, w zależności jak się człowiek rozwija, to też niestety musi podlec pewne zmiany i trzeba sobie na przykład zamówić kolejny komplet z uwagi na to, że stara zbroja już do nas nie pasuje i nie chroni nas tak aż dobrze. Ona jest tak jak ubranie tak naprawdę.
Pośród całego finezyjnego zestawu broni i ubrań pojawiają się także łucznice.
Filip Moszczyński, jestem dowódcą sekcji strzelców. czyli łuczników i kuszników. Obrazów o Robin Hoodzie jest wiele, ale paradoksalnie najbardziej trafnym jest Robin Hood i faceci w rajtuzach, gdzie jest to jedyny Robin Hood, który naprawdę ma cisowy łuk, tak jak mieć powinien. My obecnie używamy najczęściej łuków laminowanych. Są to, powiedzmy, wariacje na temat łuku płaskiego, bo jest to najprostszy do zrobienia model. Żeby zostać, wystarczy przyjść. Żeby pozostać łucznikiem, trzeba bardzo dużo cierpliwości, bo początki strzelania nigdy nie są łatwe i bardzo dużo samozaparcia potrzeba, żeby w tym wytrwać.
Jeśli tęsknimy za przeszłością, bractwa rycerskie pomogą nam, przynajmniej na chwilę, do niej wrócić. Każdy tu może stać się łucznikiem, damą dworu, kupcem czy rycerzem, z tą różnicą, że dzisiaj nie potrzebujemy do tego specjalnego pochodzenia.